List do Rzymian, piąty rozdział. Przeczytam fragment od czwartego troszkę, bo myślę, że początek piątego nawiązuje do czwartego. I cały czas z uporem maniaka wszystkim przypominam, że listy, jak były pisane przez Pawła, to nie miały rozdziałów. Więc czasami ta numeracja, którą mamy wprowadzona, czasami jest pomocna, ale czasami nam rozdziela myśl. Jak ktoś czyta rozdziałami, to może nie do końca zrozumieć, o czym jest mowa. A tutaj w czwartym rozdziale kończyło się takimi słowami. O Abrahamie to było i jest powiedziane tak. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, czyli Bóg, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. I teraz piąty rozdział zaczyna się tak. Ja tak będę przeskakiwał raz tysiąc lat i raz krytyki. Akurat początek z tysiąc lat lepiej brzmi. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. U nas mamy usprawiedliwienie, wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I tu się na chwilę zatrzymamy. Słuchajcie, chciałbym zwrócić chciałbym zwrócić Waszą uwagę na tryb bierny słowa usprawiedliwieni. Słowo usprawiedliwieni jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj wielu ludzi, nawet wierzących, myśli, że są sprawiedliwymi, bo żyją według prawa, bo przestrzegam przepisów, bo chodzę do kościoła, bo robię to i tam. Problem jest w tym, że jakbyś czytał w oryginale, to byś zwrócił uwagę, że słowo usprawiedliwiony, jakie tu mamy, czy tak jak Biblia Tysiąclecia mówi, dostąpiwszy więc usprawiedliwienia, to w ogóle zrzuca z siebie wszelki ciężar. Dlaczego? Bo tak naprawdę w interlinii jest bardzo fajnie przetłumaczone, tam jest powiedziane, zostajecie uznani za sprawiedliwych. Uznany za sprawiedliwych. I teraz, czy to jest tryb bierny czy czynny? Czyli ja zostałem usprawiedliwiony, czy ktoś mnie usprawiedliwił, tak? Jest w trybie biernym. I w oryginale to fajnie widać, bo to jest bardzo ważne. Bo ta sprawiedliwość, którą dzisiaj masz, to, że zostałeś usprawiedliwiony, zupełnie nie zależy od ciebie. To jest tryb bierny. Ty przyjąłeś to i masz. Więc i uznani za sprawiedliwych to też jest ciekawe, bo jest czas przeszły, dokonany. To znaczy, że co? Słuchajcie, jakbyśmy mieli tutaj, nie wiem, linię czasu na ścianie, tak? To wiecie co jest ciekawe z tym naszym usprawiedliwieniem? Że to było jedno wydarzenie w twoim życiu. Po prostu narodziłem się na nowo, przyjąłem Jezusa do swojego życia. W tym momencie zostałem usprawiedliwiony. To był jeden punkcik, ale jego skutki ciągną się przez resztę mojego życia. Zostałem usprawiedliwiony w jednym momencie, gdy narodziłem się na nowo i już jestem usprawiedliwiony. To się dokonało. Jest czas dokonany. Przeszły, dokonany. Czyli usprawiedliwiony zostałem i już jestem. Czy to moja zasługa? Nie. Tryb bierny mówi o tym, że to jest coś, co zostało mi nadane. Ale dlaczego mi zostało nadane? Bo tu jest, zobaczcie, tu jest powiedziane coś takiego, dostąpiwszy więc usprawiedliwienia z wiary. Usprawiedliwieni wtedy z wiary. I teraz tu też chciałbym się chwilę zatrzymać. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy czytają ten fragment, mają różne koncepcje, co znaczy, o jaką wiarę tu chodzi. Przez jaką wiarę jestem usprawiedliwiony? Niektórzy myślą, a no to usprawiedliwienie z wiary, czyli ważne jest, do jakiego kościoła chodzę. Czyli mój kościół zbawia. Nie? Tak się zobaczcie, tak się potocznie mówi w Polsce, nie? Że, a jakie, z jakiej ty wiary jesteś, nie? Czyli do jakiego kościoła chodzisz? Ale rozczaruję was, może niektórych, żaden kościół nie zbawia. Nawet jeśli kościół katolicki twierdzi, że jest jedyną zbawczy, to nie jest. Tak samo jak i Świadkowie Jehowy twierdzą, że tylko w ich organizacji może być zbawiony, to też nie jest prawdą. Nasz kościół też nie zbawia. No niestety. Albo stety, może stety właśnie. Bo Zbawiciel jest tylko jeden. I dlatego przeczytałem w końcówkę czwartego rozdziału, bo tam jest powiedziane, w jaki sposób zostałeś usprawiedliwiony ty i ja. A w jaki sposób zostaliśmy usprawiedliwieni? Wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Masz tą wiarę? Czy w to wierzysz? Nie, czy wierzysz w Boga. Bo to też jest taka zmyła i u nas w Polsce bardzo dużo ludzi. O, ja wierzę w Boga. Tylko w jakiego Boga? I kolejne pytanie, jakie nam się powinno pojawić, ale czy wierzysz Bogu? Bo to, że ludzie wierzą w Boga, słuchajcie, Jezus miał taką sytuację. Jezus mówi tak, jak ktoś mówi, że wierzy w Boga, on mówi, szatan też wierzy. Ale nie będzie zbawiony. Bo nie tylko wiara w Boga jest ważna, tylko ważne jest, czy ufasz Bogu. Bo słowo wiara to jest zaufanie. Czy ufasz Bogu? Odnośnie czego? Odnośnie tego, że Jezus Chrystus za ciebie umarł. Ufasz, że to jest wystarczająca zapłata dla twojego zbawienia? Czy ufasz, że Jezus umierając na krzyżu wziął wszystkie twoje grzechy? Czy ufasz, że Jezus tam usprawiedliwił cię? Tam przebite zostały twoje grzechy. I tam po 3 dniach Jezus zmartwychwstał dla twojego zbawienia. I to jest ważne. Ja mówiłem już ostatnio, ale może powtórzę też, bo mnie wszyscy może słyszeli. Pamiętam, że jak ja narodziłem się na nowo, to wiecie, czego byłem pewny? Co się stało? Czego stałem się w 100% pewny? Tego, że Jezus żyje. Bo my często widzimy, nie? Świętujemy zmartwychwstanie Pana Jezusa, świętujemy najpierw w grudniu narodziny Pana Jezusa. Wszyscy wiedzą, że Jezus zmartwychwstał. Wiedzą. Tu. Ale ta wiedza cię nie zbawia. Wiesz, co musisz mieć jeszcze? Pewność zbawienia zmartwychwstania Jezusa w swoim sercu. Że Jezus zmartwychwstał. I odkąd narodziłem się na nowo, tu jestem przekonany. Żadne argumenty, nie wiem, kontrargumenty. Możesz być, nie wiem, mistrzem inteligencji i możesz mnie zagonić w kozi róg. Ale ja wiem, że Jezus zmartwychwstał. Wiesz dlaczego? Bo żyje dzisiaj we mnie. To jest największy dowód dla mnie, osobiście. To jest, wiadomo, że to jest subiektywne, tak? Bo to jest tylko dowód dla mnie. Mój osobisty dowód. Ale mogę ci rzucić wyzwanie. Jeśli nie jesteś pewny, że Jezus zmartwychwstał, nawet jeśli nie jesteś tego pewny, to zaproś go do swojego życia. Jeśli zmartwychwstał, jeśli dzisiaj żyje i chce być obecny w twoim życiu, to jak go zaprosisz, to myślisz, że nie wejdzie? Oto stoję u drzwi i kołaczę, tak? W objawieniu Jana mam napisane takie. Słuchajcie, Bóg jest dżentelmenem. On nie wejdzie do twojego życia, gdy ty go tam nie chcesz. Albo udaje, że chcesz, bo ktoś patrzy z boku na to. Bóg chce być obecny w twoim życiu. Chce mieszkać w twoim sercu, ale chcesz, by to była twoja decyzja. Czy jesteś świadomy tego, że potrzebujesz Jezusa? Jeśli tak, to go wpuść do swojego życia. On zmieni twoje życie. Co się zmieni? Zobaczcie. Usprawiedliwieni wtedy z wiary, wiecie, co się pierwsze stanie? Byś miał pokój z Bogiem. O, ale przecież ja nie miałem wojny z Bogiem. No to ci się tego tak wydaje. Pierwsza rzecz, która się dzieje w życiu człowieka wierzącego, osiągasz pokój z Bogiem. Z Bogiem, którego wcześniej może się bałeś, a nie wiedziałeś, co z tobą będzie po śmierci. Ale w momencie, gdy uwierzyłeś, że Jezus zmartwychwstał, żyje, to Bóg daje ci Boży pokój. Bóg daje Ci pokój, który przewyższa wszelki rozum. To jest pokój, który jest niezależny od okoliczności. To jest wspaniałe. My czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale w sytuacjach, gdy powinniśmy panikować, albo czasami panikujemy, ale w tej panice wołamy do Boga, Bóg daje nam ponadnaturalne pokój, bo to nie jest nas. Ale Bóg obiecuje, że gdy tylko zawołamy do Niego, Boży pokój wypełni nasze serca. I tu wokół może się toczyć wojna, słuchajcie. Ludzie mogą umierać, ludzie mogą ginąć, ale w Twoim sercu będzie pokój. Będziesz podejmował, można by powiedzieć, przemyślane decyzje, nie w panice. Dlaczego? Bo Boży pokój Cię wypełni. I to nie bał się, to nie jest Twój wytwór, tak? To nie Ty sobie masz wytworzyć. O, ja teraz potrzebuję pokoju, muszę go wytworzyć. Albo musisz medytować, tak jak buddyści, żeby osiągnąć pokój. Z tym buddyjskim pokojem, to Wam kiedyś, to opowiem Wam, tak na marginesie, tu kiedyś chodziliśmy w okolicy, od drzwi do drzwi, rozdawaliśmy Biblię. No i trafiliśmy raz do takiego człowieka, który mówi na dzień dobry, a ja jestem buddystą. I właśnie przeszkodziliście mi w medytacji. Ja mówię, dobrze, dobrze, o. No bo ja medytując osiągam pokój. Ja mówię, a słyszał Pan o Jezusie Chrystusie? Wychodźcie mi stąd, chodźcie. Mówię, o, to już Pan pokój stracił, widzę, bardzo szybko. Widzicie, ludzie szukają pokoju, tylko że szukają go w niewłaściwych miejscach. To jest fałszywy pokój. Medytacja, oczywiście, o, tak, widzimy, tacy o, skoncentrowani, ale są skoncentrowani, bo nic się nie dzieje. Ale my, chrześcijanie, mamy obietnicę pokoju, który pojawia się, gdy właśnie się coś dzieje. Jest panika, jest strach, jest śmierć, jest choroba, są różne tragedie, a Bóg może Ci w tym momencie dać pokój. Świadomość tego, że On jest, że Cię nie opuścił, że On jest Panem całej sytuacji. Kto jest Pan? Tak? My czasami panikujemy, wydaje się, że Bogu się coś wymsknęło spod kontroli. Ale przepraszam, to jest Pan Panów, Król Królów. Bogu się nigdy nic nie wymyka spod kontroli. Pamiętaj o tym. Więc pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Musisz mieć właściwą wiarę, żeby być prawdziwie usprawiedliwiony. Czy masz ją? Czy miałeś taki dzień w swoim życiu, gdzie możesz powiedzieć, że zostałeś ten punkcik taki, od którego zaczyna się chodzenie sprawiedliwości. Czy zostałeś usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który za Ciebie umarł. Jeśli tego nie zrobiłeś, to dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj każdy z nas może jeszcze poprosić Jezusa do swojego życia i pozwolić Mu działać. Dzisiaj. Nie jutro. Dzisiaj jest dzień łaski i zbawienia. Pamiętaj o tym. Zrób coś z tym, jeśli jeszcze nie zaufałeś Jezusowi. I dalej. Co czytamy dalej? Mamy pokój z Bogiem, ale dzięki Chrystusowi w drugim wersecie uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Słuchajcie, nie wiem, nam się zawsze wydaje, że jako chrześcijanie to my się niczym nie możemy chwalić. No bo jak to tak? No to takie niepokorne chwalenie się. Ale słuchajcie, tutaj w tych fragmentach, które dzisiaj rozważamy, kilka razy pojawia się słowo chlubić się. No co znaczy chlubić się? Chwalić. To nic innego nie znaczy. Słuchajcie, jako chrześcijan mogę się chwalić? Tak. Wiecie dlaczego? Dlaczego my możemy się chwalić? To jest powiedziane nadzieją chwały Bożej na przykład możemy się chwalić. Wiecie dlaczego? Bo to nie ja, ale Bóg. Mogę się chwalić swoją pewnością zbawienia. Ludzie, już czasami słyszałem, ja mówię, ale jestem pewny, że pójdę do nieba. O, ty jesteś dumny, jak tak można? Nikt nie może być pewny. Ja mówię, a czytałeś Biblię? A do kogo Paweł pisał? Do świętych w Koryncie, do świętych Filipian. To co, po śmierci ktoś się stał świętym? Nie. Tu na ziemi byli świętymi. Bo to byli tacy sami ludzie jak ty i ja. Usprawiedliwieni krwią Jezusa. usprawiedliwieni Jego mocą. Nie daj się oszukać. Możesz mówić o tym, że jesteś pewny swojego zbawienia. Bo tak naprawdę to, co głosimy, to jest dobra nowina. A o czym mówi dobra nowina? Że co? Że jak będziesz dobry to i sobie zasłużysz, to będziesz zbawiony? To w ogóle nie jest dobra nowina. Bo dobra nowina to mówi, że Chrystus wszystko dokonał. Uwierz. To jest wszystko, co ty możesz zrobić. Uwierz, zaufaj temu. I to jest wszystko, co Bóg od ciebie oczekuje. W taki prosty sposób. Zaufaj mu. Więc możemy się chlubić, słuchajcie. Możemy się chlubić nadzieją chwały Bożej. To znaczy, że będę z Bogiem. Możesz się tym szczycić. Ale wiecie, czym jeszcze? No i tutaj dużo chrześcijanom się te fragmenty nie spodobają. Bo słuchajcie, Paweł pisze jakieś dziwne rzeczy, że nie tylko chlubimy się tą pewnością zbawienia, ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowanie, wypróbowanie zaś nadzieję. Jak mogę się chlubić z moich ucisków? I tu nie chodzi, tu Pawłowi nie chodzi tylko o takie, nie wiem, prześladowania chrześcijaństwa, bo my tak czytając, tak powiecie, tak sobie myślimy, że o tym jest mowa, ale nie. Wiecie, to słowo ucisk czasami można by też przetłumaczyć jako nie tylko jako prześladowanie, ale problemy, które ci pojawiają się w życiu. To presje, przez które przechodzisz. Często przechodzicie przez jakieś presje? W szkole, w domu, w pracy. Różne presje się pojawiają. I wiecie co? Tu jest powiedziane, że mamy się chlubić tymi presjami. Dlaczego? Bo te presje wytwarzają coś w nas. Wiecie, co wytwarzają? Jak to fajnie Biblia Tysiąclecia oddaje. Presja, utrapienia, ucisk wywołują wytrwałość. U nas mamy cierpliwość, chyba w Biblii, no, tak, cierpliwość. Ale wiecie co? Słowo cierpliwość nie jest najlepszym tłumaczeniem, bo cierpliwość może być, a muszę to znieść. I siedzisz i czekasz, aż coś minie, tak? Ale tu jest słowo wytrwałość, jest bardziej dokładne, dlatego że to jest cierpliwość, która może być, ktoś cierpliwie dąży do celu. O taką cierpliwość chodzi. Czyli to nie jest bierne siedzenie, ale gdy pojawiają się uciski, gdy pojawiają się utrapienia, ty dążysz do celu, dążysz, żeby coś zrobić. Czyli to jest aktywna cierpliwość, a nie pasywna. To jest dążenie do celu. Ja pamiętam, że Bóg akurat w moim życiu wykorzystał taką, można by powiedzieć, dążenie do celu, bo jak zacząłem czytać Biblię, jako człowiek niewierzący w Starym Testamencie, jak zacząłem czytać, jak tam się krew leje, jakie głupoty ludzie robią, palą dzieci, myślę, Jezu, ja już tego nie mogę tego czytać. Ale Bóg tego użył. I to można powiedzieć, użył mojej właśnie wytrwałości, bo miałem taki zwyczaj, że jak zacząłem jakąś książkę, to muszę ją skończyć. Nawet jakby mi się nie podobało, bo zacząłem, to musiałem ją skończyć. No i nie podobała mi się Biblia na początku, ale jak ją zacząłem, to sobie to muszę doczytać do końca, tak? Żebym wiedział, jak się kończy chociaż. I Bóg to użył. I w naszym życiu może być podobnie. Dzieją się jakieś rzeczy, dzieją się jakieś, spadają na ciebie jakieś trudności, utrapienia. To nie masz pasywnie czekać, o, to teraz poczekam, co Bóg zrobi, no. Nie, czasami trzeba dążyć do jakiegoś celu, który miałeś wyznaczony. Bo Bóg każe ci coś zrobić i mogą pojawiać się przeszkody. Zresztą powiem wam, zdając sobie sprawę, że jesteśmy w duchowej wojnie, to wam mogę obiecać, że się pojawią przeszkody. Jak Bóg ci powie, że masz coś zrobić. Będą, bo demony nie śpią. Będą chciały cię powstrzymać. I tu okazuje się nasza wytrwałość. Muszę być przekonany przez Boga, że to jest Jego wolą i wytrwale dążyć do celu. Bo co później to wytrwale? Przyszły utrapienia, za tym idą moja wytrwałość, do czego to prowadzi. do tego, że stajemy się doświadczeni. Doświadczenia. Komu bardziej zaufacie jako doradcy? Komuś, kto, można powiedzieć, w życiu nie ma żadnych problemów, ma idealną rodzinę, idealnie zarządza swoim domem, idealnie nie wiem, pracuje, tak? Wszystko ma idealne. A wy macie problem. Pójdziecie do takiego kogoś po poradę? Czy bardziej do kogoś, kto będziecie widzieli, że przechodzi przez mnóstwo prób, doświadczeń, on przechodzi. Wytrwale przechodzi. Wytrwale, nawet jak upada, oczekuje kolana, wstaje i idzie dalej. Komu bardziej zaufasz? Wytrwałość w problemach prowadzi do doświadczenia. Doświadczenie jest czymś, co jest wielką wartością. Ludzie, którzy przechodzili przez ciężkie rzeczy, można powiedzieć, są bardziej doświadczeni. Wiecie, co się dzieje dalej? To jest piękne. Dlaczego ufamy takim ludziom bardziej? Bo doświadczenie zaś prowadzi do nadziei. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Chciałem to kazanie nazwać nadzieja nie zawodzi. Wiecie, jak ważne to są słowa? W świecie często się słyszy, ja słyszałem wiele razy, szczególnie jak się jest gdzieś w takich miejscach jak hospicjum, szpital, nadzieja umiera jako ostatnia. Słyszeliście, nie? Ale to nie jest z Biblii. I to nie są słowa dla ludzi wierzących. Bo nasza nadzieja nie zawodzi. Dlaczego? Bo nasze życie nie kończy się tutaj, tu i teraz. Bo nasza nadzieja, wiecie, gdzie sięga? Do wieczności. Co jest kotwicą naszej duszy? Kotwicą naszej duszy w niebiańskiej świątyni. Bo wiecie, do czego służy kotwica, tak? Jest statek, musi się gdzieś zatrzymać. Jest na wodzie, zrzuca co? Kotwicę, tak? Kotwica utrzymuje go w miejscu, że jest, można powiedzieć, nie do poruszenia, chociaż jest na wodzie. Ale nie odpłynie, żadna fala go nie zabierze, bo on jest, bo ma kotwicę zapuszczoną. I wiecie co? Kotwicą naszej duszy, człowieka wierzącego, jest co? Nadzieja. Nadzieja to nie jest ta ludzka, świecka nadzieja, gdzie jest 50-50. O, mam nadzieję, że dostanę piątkę z fizyki. Nie? To nie jest Boża nadzieja. Bo Boża nadzieja, wiecie, czym się różni? Że jest pewnością tego, czego się spodziewa. Jest pewna. Pewna w 100%. Jest zapewniona przez Boga. Dlatego ona się nie zmieni. Ona nie jest chwiejna. To nie jest niepewna nadzieja. To jest nadzieja. Nadzieją jest tylko to, że to jest wydarzenie, które będzie w przyszłości, ale ono na pewno się stanie. Powiedzcie mi, bo tak ludzie często się powołują na Abrahama, nie? Pamiętacie obietnicę, jaką Abraham dostał odnośnie ziemi obiecanej? Czy Bóg mu nie obiecał ziemię obiecaną? Obiecał czy nie? Powiedział, spójrz dookoła, powiedział, dam ci całą tą ziemię. Tak? Tak powiedział Bóg? Obiecał. Czy za życia Abrahama Abraham dostał chociaż kawałek tej ziemi? Nie. Ojej. To coś tu Bóg zabajerował. Co się stało? Dlaczego Abraham się nie obraził? No bo obiecał, że mi da tą ziemię, a mi nie dał. Powinien się obrazić na niego. Ale jest powiedziane, że Abraham patrzył na coś lepszego. Bo on wiedział, że Bóg daje mu wieczność. On tam patrzy. Bo tam jest nasza nadzieja. On wypatrywał tej świątyni Bożej, a nie tej ziemskiej. On wypatrywał ziemię obiecaną, to było niebo. Obecność Boża, a nie tutaj ziemska. Oczywiście Bóg obiecał i wiele pokoleń później potomkowie Abrahama dostali tą ziemię obiecaną. Ale dużo, dużo później. Już wiecie, o jaką wiarę chodzi? wiara i nadzieja, która sięga dalej. Patrzy na wieczność. Nie zawsze tu wszystko na ziemi będzie ci się udawało. Nie zawsze, nie wiem, praca, którą wykonujesz, zawsze przyniesie ci zysk. No, bo dziecię Boże, to Bóg musi mi błogosławić. Przecież chodzę z Bogiem, Bóg musi mi błogosławić. Ale zapomina, że ten świat jest diabelski. Kto jest panem tego świata? No ja czytam w Biblii, że szatan. A ty mówisz, że powinniśmy zdobywać ten świat i że to jest dla nas? To sorry, ja mam inne powołanie. Wiesz, że Biblia mówi o innym powołaniu? Mówi o powołaniu niebiańskim. Słyszałeś takie słowo? Niebiańskim to jest gdzie? W którym miejscu na ziemi, tak? Nie, masz powołanie niebiańskie. To znaczy, będę na wieki z Bogiem. I to jest zapewnione. To jest ta nadzieja, która nie zawodzi. Kiedy poznajesz, że nadzieja nie zawodzi? Wiesz kiedy? Nie kiedy w twoim życiu jest bez problemów, ale właśnie gdy pojawiają się problemy. Przeczytać wam jeszcze od początku, jaka jest kolejność? To jest tak. Najpierw muszą być co? Utrapienia. Czy jakieś trudności. Później to wytwarza wytrwałość w dążeniu do celu. Mimo wszystko idę dalej. Tak? Co to daje? Doświadczenie. A doświadczenie daje mi nadzieję. Nadzieję, która nie zawodzi. I teraz to jeszcze nie koniec. Dlaczego ta nadzieja nie zawodzi? Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Czy masz Ducha Świętego w tej chwili? Masz czy nie masz? Tak? Jeśli jesteś narodzony na nowo, to masz. I wiesz, co jest niesamowite, że w takich momentach twojego życia, mówię teraz z doświadczenia wam powiem, miałem taki moment w swoim życiu, gdzie powiem szczerze, ja siebie zawiodłem i wszyscy mnie zawiedli. I tak po ludzku mówiąc, straciłem nadzieję. Wiecie, co sprawiło, że byłem w stanie przetrzymać takie długie noce, kiedy życzysz sobie śmierci, bo stwierdziłeś, dochodzisz do takiego wniosku, wszystko już sknociłem, Boże, zabierz mnie stąd. I takie słowa wypowiedziałem, słuchajcie. Ale wiecie, co jest niesamowite? Że nadzieja nie zawodzi. Bo Bóg potrafi w takich momentach, można powiedzieć w niemożliwych momentach, wiecie co zrobić? Rozlać swoją miłość. To nie jest byle jaka miłość, bo Duch Święty rozlewa miłość agapę. Miłość bezwarunkową Boga do ciebie. O tej miłości mówimy. Jeśli masz Ducha Świętego, jesteś człowiekiem wierzącym, to nadzieja nie zawodzi, bo Duch w tobie jest. Nawet jeśli przez lata byłeś w świecie, jeśli przez lata uciekałeś od Boga, jeśli przez lata nic nie zrobiłeś dla Boga, to Duch Święty dalej tam jest. I w takich momentach, gdy przychodzisz do końca samego siebie, gdy widzisz, że twój świat leży w ruinach, to wiesz, co usłyszysz? Kocham cię. To będą jedyne słowa, które usłyszysz od Boga. Ty sam siebie skazujesz na śmierć, już życzysz sobie śmierci. A wiesz, co Bóg wtedy mówi? Kocham cię. I wypowiada, to jest słowo agape. To nie jest miłość ludzka. Miłość agape. Miłość, którą mamy opisaną w 1 Koryntian 13 rozdziału. I dla mnie taką piękną cechą tej miłości, wiecie co jest? To jest na samym końcu. Miłość nigdy nie ustaje. Wierzysz w to? Wierz, że miłość Boga do ciebie, do swojego dziecka nigdy nie ustaje? Czy wiesz, że gdy zwykli ludzie straciliby nadzieję i chętnie popełniliby samobójstwo, bo są w takim miejscu, to ty, który masz Ducha Świętego, to w tym momencie Duch Święty rozlewa Bożą miłość do ciebie. Nadzieja, którą Bóg nam daje, nie zawodzi. On cię nigdy nie zawiedzie. On cię nigdy nie opuści. Nigdy nie będziesz w takim momencie swojego życia, żebyś został sam. Ludzie cię mogą opuścić. Ty sam możesz się oddalić od ludzi. Sam sobie życzyć śmierci, ale Bóg nigdy cię nie opuści. Nie ma takiej opcji. I nie mówię wam tego jako teoria, albo Biblia tak mówi, ale mówię wam to, bo to przeżyłem. Bo wiem, że miłość Boża rozlana jest w moim sercu. I wiem, że Bóg mnie kocha. Myślałem przez moment, że straciłem tą miłość Bożą. Ale wiecie co? Okazuje się, że nie. Gdy jesteś sam na sam z Nim, to jedyne słowo, jakie Bóg jest w stanie w takich momentach do ciebie powiedzieć, to jest właśnie to. Miłością wieczną umiłowałem cię. Miłością bez końca, bez początku. Wieczna. Niezmienna. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Na którego nie zasługiwałeś, ale został ci dany. To jest też ważne, nie? Macie wszystko Bóg. Usprawiedliwienie mam od kogo? Od Boga, tak? Duch Święty, zasłużyłem sobie na Niego, albo długo się modliłem, wołałem, Duchu Święty, wypełnij mnie, Duchu Święty, wypełnij mnie. Tak Duch Święty nas wypełnia? Nie. Duch Święty jest ci dany w pakiecie nowego narodzenia. I przyszedłeś w pokorze i powiedziałeś, Jezu, ratuj, bo ginę, bo idę na potępienie. I wtedy stajesz Ducha Świętego. Stajesz się świątynią Ducha Świętego. On zamieszkuje w tobie do dnia odkupienia. Jeśli Bóg mówi, że do dnia odkupienia, to dlaczego my wierzący twierdzimy, że jest inaczej? Wiecie dlaczego? Bo nie ufamy Bożemu Słowu. Krok po kroku coraz więcej wierzących odchodzi od tego, co tu jest napisane, na swoją własną zgubę. Bo dzisiaj patrzysz, o, tamten brat upadł i stracił zbawienie, a za chwilę ty upadniesz i stracisz zbawienie według twoich definicji. Według twoich błędnych definicji. I co wtedy? Utracisz i nie odzyskasz. Wyobrażasz sobie? Spróbuj to sobie wyobrazić. A wróć do Bożego Słowa. A Boże Słowo mówi o nadziei, która nie zawodzi. A Boże Słowo mówi o miłości, która nigdy nie ustaje. Rozumiesz to? Rozumiesz, jaki jest Bóg? Opieraj swoje życie na tym, co Bóg powiedział, a nie na tym, co ludziom się wydaje, gdy tworzą swoje własne religie. Duch Święty został ci dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy byliśmy jeszcze bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego czy dobrego odważyłby się ktoś podnieść śmierć. Słuchajcie, to jest takie, to mówi nam o czymś. Słuchajcie, ja myślę tak. Czy chętnie ludzie oddaliby życie za ciebie albo za mnie, wiedząc, że jesteś chrześcijaninem, tak? Mówię o ludziach niewierzących. Mało kto. Ci to świry są, nie? Nawiedzeni, kto by tam za nich umierał. Ale za takiego Jurka Owsiaka, dobry człowiek, dobrych rzeczy uczynił dużo, może prędzej by się znalazły jakieś osoby. Paweł używa takiego obrazu. Ale wiecie po co? Żeby nam uświadomić pewną rzecz, którą opisuje dalej i mówi tak. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Słyszysz to? Kiedy Chrystus umarł za ciebie? Gdy byłem grzesznikiem. Za grzeszników umarł Jezus. A my czasami myślimy, że on umarł za tych dobrych. Ale Paweł mówi, że za dobrych to są ludzie, którzy by i oddali życie. No, nawet za takiego Fidela Castro widziałem, jak ludzie wysadzali się, bo wierzyli, że Fidel Castro jest dobrym człowiekiem i wprowadzi komunę na Kubie i będzie super. Dużo ludzi oddawało życie za niego. Ale Boże Słowo mówi, że dowodem Bożej miłości do nas jest, wiecie co? Że Jezus umierał za nas nie gdy byliśmy dobrzy, samosprawiedliwi, ale gdy byliśmy właśnie grzesznikami. Co więcej, dalszy fragment mówi, że gdy byliśmy jego wrogami, nieprzyjaciółmi. Byłeś w takim stanie, że Bóg mógłby powiedzieć, że jesteś moim wrogiem? Każdy z nas był. Wiele razy, będąc niewierzącymi osobami, wypowiadałeś rzeczy, które są przeciwko Bogu. Nie ma takiej opcji, żebyś tego nie zrobił, bo byłeś w innym królestwie. Byłeś w okopach diabelskich, byłeś w ciemności i strzelałeś tak naprawdę w stronę Boga. Dlaczego to na nas spadło? Dlaczego Bóg na to do tego dopuścił? Ciekawe, że najczęściej te słowa słyszymy z ust ludzi, którzy twierdzą, że są ateistami. Zauważyliście to? Jak Bóg mógł do tego dopuścić? A gdzie Bóg jest w twoim życiu? A jak Bóg jako dżentelmen pukał do twojego życia, to co zrobił? Trzasnąłeś mu drzwiami przed nosem? I teraz się pytasz, gdzie jest Bóg? No w twoim życiu go nie ma, jak go nie zaprosiłeś. Boży, dowód Bożej miłości. Chcecie dowód Bożej miłości? To Rzymian 5:8. Gdy byliśmy nieprzyjaciółmi, Chrystus za nas umarł. To jest dowód. Oczywiście są ludzie, dla których to jest największa bzdura. Już opowiadałem wam kiedyś, jak rozmawialiśmy z liderem sekty Muna i zacytowaliśmy mu ten fragment, że Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. On słuchając to mówi, większej bzdury nie słyszałem. Dlaczego? Bo jest z innego królestwa. Właśnie jest wrogiem, za którego Jezus umarł. Tylko, że do niego jeszcze to nie dociera. Nie wiem, jak jego życie później się potoczyło, ale jest po drugiej stronie. To jest dowód Bożej miłości, że Bóg dał swojego Syna za ciebie. Pamiętaj o tym, gdy ty byłeś jego wrogiem. I teraz co dalej Paweł mówi? Paweł mówi tak. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życia Jego. Słuchajcie, skoro byliśmy wrogami i Bóg dał swojego Syna, żeby za nas umarł, żeby nas usprawiedliwił, to teraz jak możecie mówić, już będąc usprawiedliwionymi, że Bóg się waszym życiem nie interesuje? Paweł mówi, to jest niemożliwe. On mówi, skoro gdy byłeś jego Bożym wrogiem, on oddał swojego Syna za ciebie, to teraz, gdy ty przyjąłeś to zbawienie, to o ile bardziej, o ile więcej Bóg będzie po twojej stronie. Będzie ci błogosławił. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale wasza relacja po zbawieniu jest o wiele bliższa z Bogiem niż tam przed. O wiele bardziej. Gdy stałeś się dzieckiem Boga, masz o wiele więcej, o wiele bliższą relację z tym Bogiem. Tym bardziej pojednani dostąpimy ratunku przez życie Jego. Słuchajcie, tu w 1000 lat trochę inaczej brzmiało, zaraz jeszcze sprawdzę. Będąc już pojednani z Bogiem, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Słuchajcie, moje zbawienie to nie jest tylko ten moment, gdy zostałem usprawiedliwiony, ale gdy zobaczcie, co się dzieje. Dlatego my zapominamy o tym. W momencie, gdy zostałem usprawiedliwiony, przyszedłem w pokorze, stwierdziłem, Boże, jestem grzeszny, potrzebuję ratunku, potrzebuję Jezusa. Jezus wchodzi w twoje życie. Zmartwychwstały Jezus wchodzi w twoje życie. I zaczyna dzieło w twoim życiu. Boże Słowo mówi, że ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, będzie je, co? Kontynuował aż do pierwszego twojego upadku? Nie. Ten, który rozpoczął dobre dzieło w tobie, będzie je kontynuował aż do końca. Rozumiesz to? Jezus żyje. Jezus nie tylko umarł, żeby cię usprawiedliwić, ale żyje dzisiaj. Czy ty to rozumiesz, że On żyje w twoim życiu? On jest gwarantem twojego zbawienia, bo On żyje. Nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał. I On sprawi, że spotkasz się z Bogiem twarzą w twarz. To jest Jego dzieło. Ale co jeszcze tu jest ciekawego, nie pamiętam, w tym momencie było. Hmm. Czy o tym gniewie było? A jest, tutaj. Słuchajcie, kolejne tym bardziej. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Rozumiesz te słowa? Ale jak ja trwam w jakimś grzechu, to Boży gniew na mnie spadnie. Przepraszam bardzo, ten fragment mówi o czymś innym. Ponieważ zostałeś usprawiedliwiony krwią Jezusa, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. I wiecie co, ja sobie pomyślałem, że jaki gniew jeszcze Bóg będzie wylewał na ludzi? Słuchajcie, na kogo został wylany gniew za twoje grzechy i moje? Na Jezusa. Ale czytamy objawienie Jana, jest mowa o wielkim wielki ucisk, tak? I wielki ucisk jest okresem, gdy Bóg wylewać będzie swój gniew. Teraz, jaki gniew? Przecież gniew za wszystkie grzechy ludzkości wylał na Jezusa Chrystusa, gdy wziął On na siebie ten grzech, tak? Już gniew Boga został raz wylany, to co Bóg będzie drugi raz wylewał? Ale zobaczcie, jak my nieprecyzyjnie czytamy Biblię. Ludzie myślą, że tak, za grzechy. Ale Biblia, wiecie, jak mówi? Że Bóg będzie, co będzie Bóg wylewał w czasie wielkiego ucisku? Gniew Boga na ludzi za to, że nie przyjęli miłości Boże. Jaki jest dowód Bożej miłości? Śmierć Jezusa. Na co gniew Boży w wielkim ucisku będzie wylany? Na ludzi za to, że nie przyjęli miłości. To była jedyna deska ratunku, oni tego nie przyjęli. I za to będzie wielki ucisk. Za to będą czasze gniewu wylane na ludzi. Czy to znaczy, że ci ludzie wszyscy poumierają i pójdą na wieczne potępienie? Nie. Bo w wielkim ucisku ludzie też będą zbawiani. Czytamy o wielkiej ilości ludzi, którzy stoją przed tronem Bożym, którzy za swoją wiarę będą ścinani, bo tak będzie w wielkim ucisku, gdy uwierzysz w Chrystusa. Będziesz ścinany z automatu. Wszyscy będą cię ścigać i będziesz, jak cię dorwą, będą ścinać ci głowę, tak? Tak będzie ze świętymi w wielkim ucisku. Ale dla nas mamy, wiecie, jaką obietnicę? Że dzięki krwi Chrystusa dostąpimy zbawienia przez życie Jego i jesteśmy zachowani od gniewu. Mi to mówi o czymś. Wiecie o czym? Że ludzie wierzący nie będą w wielkim ucisku. Coś się stanie takiego, że my, którzy zostaliśmy usprawiedliwieni krwią Jezusa, nie będziemy już obecni w wielkim ucisku. Co to? Jak Biblia to nazywa? Dlaczego nie będziemy? W okamgnieniu coś się stanie. Ja jestem przekonany o tym, że nawet nie muszę mówić, że to jest moja wiara, ale na podstawie Pisma Świętego jestem przekonany, że święci epoki Kościoła, czyli cały Kościół przed wielkim uciskiem będzie zabrany. Chociażby ten werset o tym mówi. Skoro jesteśmy przez życie Jego zachowani od gniewu, no to jesteśmy zachowani od gniewu, a nie będziemy doświadczać gniewu, który zostaje wylany na ludzi niewierzących za to, że nie przyjęli miłości Bożej. Jak ty, będąc wierzący, możesz straszyć innych wierzących, że o, jednak Kościół będzie w czasie wielkiego ucisku. O, bo są takie koncepty, że w połowie zostaną pochwyceni, niektórzy po wielkim ucisku zostaną pochwyceni. A ja czytam Boże Słowo i widzę, że żaden gniew na mnie już nie spadnie. Bo tak wielką moc ma krew Jezusa Chrystusa, którą ja przyjąłem. Nie doświadczę gniewu Bożego. Co więcej, Biblia mówi, że nie stanę przed sądem. Na sądzie ostatecznym nie staniesz i nie będziesz skazany. Wszystko to dzięki temu, że w swoim życiu zaufałeś Jezusowi. Przyjąłeś Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Nie doświadczysz Bożego gniewu. I na koniec, szybciutko spróbuję coś powiedzieć. Tam mamy takie słowa Pawła, możecie sobie spokojnie w domu przeczytać. O tym, że przez upadek Adama wszyscy umarliśmy. Znaczy, jak Adam zgrzeszył, na świat wyszła śmierć i teraz wszyscy umieramy, bo wszyscy zgrzeszyliśmy. Ale Paweł mówi, ale nie tak jest z łaską Bożą. Bo co? Łaska Boża nie usprawiedliwia cię za jeden grzech, który popełniłeś. Ale jak łaska Boża działa? Jak Jak działa śmierć Pana Jezusa za nasze grzechy? Że Jego dzieło, Jego sprawiedliwość usprawiedliwia Cię ze wszystkich grzechów, które popełniłeś. Nie z jednego. Tak?
Widzicie, o czym on mówi?
Tak? On argumentuje coś takiego, że przez grzech Adama wszyscy umieramy, a przez sprawiedliwość Jezusa, że to jest coś o wiele lepszego, bo Jezus nie usprawiedliwia Cię z jednego grzechu, ale usprawiedliwia Cię ze wszystkich grzechów. Czyli wiele razy zasłużyłeś na potępienie. No bo każdy grzech to śmierć. Wiele razy powinieneś umrzeć. Ale łaska Boża, Pana Jezus, Jego krew oczyszcza Cię od wszystkich. Taka jest różnica. Tu jeden grzech spowodował śmierć, tu śmierć Jezusa, posłuszeństwo Bogu przez Jezusa usprawiedliwia Ciebie i mnie. Czyni Cię sprawiedliwym. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Przez jeden upadek przyszło potępienie, przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich usprawiedliwienie ku żywotowi. Dla wszystkich. Taka jest różnica. I ostatnie słowa, tak bardzo też szybciutko. Pamiętacie, ostatnio mówiliśmy o tym, po co prawo przyszło. No tu mamy kolejną rzecz, po co prawo przyszło. Werset 20 mówi tak. A zakon wkroczył, żebyśmy byli zbawieni przez prawo i zakon? Nie. Zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Jak to? Dostajesz prawo, to więcej grzechów popełniasz? No tak. Bo wcześniej może nie byłeś świadomy, że coś to robi się z grzechem. Więc prawo, do czego, po co Bóg dał prawo Mojżeszowi, po co Bóg dał prawo w ogóle? Żeby nam uświadomić, że jesteśmy grzesznikami. A jeśli się grzechy pomnożyły, jest jak powiedziane, gdzie się zaś grzech rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Więcej łaski potrzebujesz, więcej Chrystusa potrzebujesz, gdy jesteś świadomy, jakim grzesznikiem jesteś. A prawo właśnie temu służyło. Tak? Prawo definiowało ci, co jest grzechem, a co nie. Żebyś był świadomy tego, że jesteś grzesznikiem. I to chyba tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Nadzieja nie zawodzi. Zapamiętaj o tym. Pamiętaj o tym. A nawet jak zapomnisz, to ja wierzę, że Duch Święty ci przypomni w takim momencie, gdy będziesz tego potrzebował, bo rozleje miłość Bożą. Bo w takim momencie, jak pamiętam, jak nie wiem, kto z Was słyszał świadectwo Richarda Warbranta, rumuńskiego pastora, który wiele lat spędził w komunistycznym więzieniu. Był torturowany, był w celi śmierci, gdzie maksymalnie ludzie miesiąc byli, a on był 2 lata w celi śmierci. Wiecie, dlaczego wytrwał? I on przeżył. I później jakoś, nie wiem, załatwiono jego przemyt na zachód, do Ameryki go wywieźli, tak? Po wielu, wielu latach. Wiecie, dlaczego przeżył? On był teologiem, on znał dobrze Biblię, można powiedzieć. Teologię miał, bo szkołę teologiczną skończył. Ale wiecie co, jak był torturowany, jak miał pranie mózgu, wszystko zapomniał. Wszystkie wersety Biblii zapomniał. Ale coś, co z nim było, Duch Święty. A co Duch Święty mówił? Kocham Cię. On nie rozumiał tego, co się dzieje. Kto z Was chciałby się w więzieniu być torturowany, być, nie wiem, gnębiony ze wszystkich stron, tak, pomiatany jak śmieć? Nikt. Ale on miał Boży pokój, bo co? Bo Duch Święty rozlewał miłość w sercu. Kocham Cię, nie opuszczaj. Nie opuściłem Cię, jestem z Tobą. I wielu, wielu ludzi, wielu nawet prześladowców, którzy Jego skazali na więzienie, byli z Nim w celi śmierci, słyszeli Ewangelię i przed śmiercią się nawracali. Wielu z nich, wielu wrogów, nieprzyjaciół Boga trafiało akurat do Niego. By usłyszeć Ewangelię i by iść na szubienicę czy na krzesło elektryczne jako zbawieni ludzie z nową nadzieją, z nadzieją, która nie zawodzi. Widzicie, jak udział? Widzicie, jak działa nadzieja, która nie ustaje? Pamiętaj, że to jest Twoja nadzieja. Nadzieja, która sięga do wieczności. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za krew Jezusa Chrystusa, bo nie On zostaliśmy usprawiedliwieni. Ale dziękujemy Ci też za to, że Jezus dzisiaj żyje w naszym życiu. Na co dzień. On prowadzi nas. On przez swojego Ducha rozpoczął dobre dzieło w nas i nadal je kontynuuje. Nawet gdy my zawodzimy, nawet gdy my upadamy, to Duch Święty zawsze z nami jest. Jest w nas. I w każdej chwili może rozdać miłość Bożą do Ciebie, do mnie. Nie jesteśmy sami. Nigdy nie będziemy sami. Panie, dziękujemy Ci za to cudowne zbawienie. Dziękujemy Ci, że każdy, kto narodził się na nowo z wody i z Ducha, jest dzieckiem Boga. Bo to Duch Święty, który jest nam dany w momencie zbawienia, przekonuje nas o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie inaczej. Jestem synem, jestem córką Boga. Bo Duch Święty mnie o tym przekonuje. Jeśli nie masz dzisiaj takiego przekonania, jeśli nie jesteś pewny, że jesteś dzieckiem Boga, a chciałbyś być, to uczyń to dzisiaj. Powiedz: Boże, zawaliłem. Boże, dużo głupich rzeczy w życiu zrobiłem. Boże, zgrzeszyłem. Ale proszę Cię, Jezu, zbaw mnie. Uratuj mnie od wieczności w piekle. Chcę uchwycić dzisiaj Twoją dłoń, ratującą mnie z jeziora ognia. Chcę być dzisiaj świętym, doskonałym dzieckiem Bożym. Panie Jezu, bądź moim Panem i Zbawicielem. Wyratuj mnie. Nadaj sens mojemu życiu. Kieruj moimi krokami do końca moich dni tu na ziemi. I wprowadź mnie do wieczności. Proszę, błagam Panie. Dokonaj tego w moim życiu. Dokończ to dzieło. Dzieło zbawienia mojej duszy. Amen. Jeśli pomodliłeś się dzisiaj tą modlitwą, to była modlitwa Twojego serca. No. Bądź pewny, że Duch Święty przekona Cię, że jesteś Jego dzieckiem. Nie, ja Cię przekonam, nic z nas Cię nie będzie przekonywał, ale byś miał świadectwo wewnątrz siebie, wewnątrz w swoim sercu. Okej, to tyle. Amen.